Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Całkowita indywidualizacja. Tak określają nauczanie na odległość nauczyciele szkół specjalnych. Od dzisiaj szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej w tej sprawie. Wcześniej MEN tylko zalecałoby w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy rozmawiać o tym, jak z nauczaniem, terapią i opieką radzą sobie placówki specjalne, rodzice i niepełnosprawne dzieci. Zapraszam.
Bez Barier.
Dla nauczycieli szkół i placówek specjalnych to czas wyjątkowo intensywnej pracy. Zdalne nauczanie wymaga bowiem od nich przygotowania materiałów indywidualnie dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego ucznia. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w proces nauczania muszą się bardzo zaangażować rodzice, bo ich dzieci nie są w stanie wykonywać zadań samodzielnie. Jak powiedziała dyrektor Szkoły Specjalnej nr 17 w Białymstoku Ewa Rosińska, rodzice otrzymują opracowane przez nauczycieli karty pracy, zdjęcia, szablony kolorowanek z pełną instrukcją, jak zadania należy wykonać, ile czasu na to poświęcić, jak motywować dziecko, co powinno być pochwałą za dobrze wykonane zadanie. Ponieważ dzieci są w domu, często te zadania dotyczą umiejętności dnia codziennego czy rozwijania zainteresowań. Rodzice następnie odsyłają pracę nauczycielom, by mogły one zostać ocenione. Nauczycielami i terapeutami musieli też zostać rodzice przedszkolaków. Naszymi gośćmi są dziś pani Urszula Niewiarowska, dyrektor niepublicznego integracyjnego przedszkola specjalistycznego w Siemiatyczach i Emilia Kuniewicz-Wysocka, mama 8-letniego autystycznego przedszkolaka Maćka.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej mamy kwarantannę, więc z automatu dzieci nie przychodzą do przedszkola.
Jeżeli chodzi o mojego synka, zajęcia prowadzimy zdalnie. Prawda? Dostajemy tutaj informacje, co Maciuś ma wykonać i wykonuje to bardzo dobrze, ale uważam, że potrzebne jest Maćkowi przedszkole, żeby go wozić do tego przedszkola, ponieważ tam są terapie, tak? Jest psycholog, jest pedagog, integracja sensoryczna, fizjoterapeuta. Niektórych zajęć nie da się wykonać po prostu w domu. Najlepsze miejsce to jest właśnie przedszkole. Tam są terapeuci odpowiedni, a ja wiadomo, no nie jestem za bardzo przeszkolona w tej kwestii, tak? Jestem osobą pracującą w związku z tym, że mamy teraz taką sytuację, jestem po prostu na opiece nad dziećmi.
Kłopotliwa sytuacja?
Jest kłopotliwa sytuacja. No wiadomo, no nie mam w tej chwili z kim zostawić dzieci, ale to też jest też fajny moment, że ja ten czas mogę spędzić z dziećmi. Mogę się z nimi bawić, między nami powstaje potężna więź. Tak naprawdę widzę po swoich dzieciach, że chcą być w domu, bo jest mama. Możemy się razem z nią pobawić, ten czas spędzić razem z nią.
W tej sytuacji mama stała się także terapeutką.
Prowadzimy takie zajęcia. No, czasami, no wiadomo, nie jestem terapeutką i nie wiem, co jest dobre dla mojego syna, ale dostaję informacje z przedszkola, co mogę robić z dzieckiem i to robię. I moje dziecko jest po prostu szczęśliwe, tak, że ten czas spędza z mamą.
Ale autyści potrzebują kontaktu mimo wszystko.
Tak, potrzebuję kontaktu. Jeżeli chodzi o sytuację, jaka była kiedyś, tej komunikacji między nami nie było. Maciuś żył w swoim świecie. Nie wiedział, że jestem mamą, że jest tato, że jest siostra. W ogóle żadnej komunikacji nie było między nami. Ale w związku z tym, że chodzi do przedszkola, ma zajęcia z terapeutami, ta komunikacja się o wiele poprawiła. Zaczyna już mówić. To jest właściwie coś fajnego. Jak zdiagnozowano u Maćka autyzm, Maciek w ogóle nie potrafił mówić. Wprowadzanie różnych terapii spowodowało to, że teraz Maciuś może przyjść do mnie i powiedzieć: mamo, pobaw się ze mną. Mamo, chcę jeść. Kiedyś to nie było do pomyślenia, że moje dziecko mogło coś mówić, a w tej chwili jest potężna różnica tym, co było kiedyś, a co jest teraz.
Dużo macie takich dzieci jak Maciuś?
Przedszkole jest w ogóle bardzo kameralnym przedszkolem. Do przedszkola uczęszcza aktualnie 15 dzieci. Wszystkie dzieci są z różnego rodzaju zaburzeniami, z tym, że no jakby nie wszystkie z autyzmem. I każde dziecko ma swoje określone potrzeby w zakresie tak zwanego kształcenia specjalnego, bo każde posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Jesteście nastawieni głównie właśnie na komunikację, na komunikację alternatywną dla dzieci takich jak Maciuś, żeby komunikować się, żeby mogły powiedzieć, czego chcą, czego nie chcą, co lubią, czego nie lubią, co im się podoba, co im się nie podoba, a przede wszystkim sygnalizować swoje podstawowe potrzeby.
Przedszkole jest nastawione przede wszystkim na to, żeby jak najpełniej zrealizować możliwość rozwoju dla dziecka. Czyli w tym momencie my się staramy, żeby dziecko zarówno się komunikowało w dostępny, możliwy dla niego sposób. To nie musi być komunikacja alternatywna. To może być komunikacja werbalna, ale w każdym bądź razie my się staramy wzbudzić w dzieciach tak zwaną intencję komunikacyjną. Czyli to, żeby dziecko chciało z nami się porozumieć w jakikolwiek możliwy sposób. Bo czy to będą symbole PCS-y, takie symbole graficzne, czy to będą gesty, czy to będzie jakakolwiek inna forma, to już jakby zależy od tego, jak proces terapeutyczny będzie postępował. Natomiast my się staramy, żeby dziecko chciało z nami się porozumieć. Żeby nie przebywało tylko i wyłącznie w swoim świecie, a starało się wychodzić na zewnątrz i komunikować, chcieć komunikować właśnie swoje potrzeby. Do tego dążymy. A jaki to sposób będzie, czy to będzie, mówię, czy graficzny, czy gesty, czy komunikacja werbalna, no to zależy od tego, jak terapia nam się potoczy. Tak jak na przykład w przypadku Maćka, tak, że były na początku wprowadzane PCS-y, ale stopniowo z tego Maciek wyszedł i zaczął się porozumiewać werbalnie. Są dzieci, które nie są w stanie nauczyć się tej komunikacji takiej właśnie, takiej czynnej, z tego względu, że na przykład mają bardzo poważne uszkodzenia mózgu. Ale w ich wypadku staramy się w każdy dostępny, możliwy sposób pobudzić czynność komunikacyjną, nawet jeżeli byłaby ona jednostronna. To znaczy w sytuacji, kiedy dziecko jest na przykład leżące, kiedy z dzieckiem nie ma prawie żadnego kontaktu, ale fajnie by było, żeby to dziecko wiedziało, że dany gest oznacza to, co się będzie za chwilę działo. Czyli na przykład pogłaszczemy kącik ust, to znaczy, że dziecko będzie jadło. Jeżeli poklepiemy dziecko po pleckach, no to znaczy, czy po pupce, tak? To znaczy, że będzie wymiana pieluchy. Jeżeli zmoczymy delikatnie rączkę, to znaczy, że będzie myte, tak? Czyli każdy możliwy dostępny sposób staramy się osiągnąć, żeby właśnie pobudzić formę komunikacji.
Możliwość rozmowy z dzieckiem zmieniła sytuację w rodzinie.
Maciuś w tej chwili potrafi powiedzieć, co chce tak naprawdę. No wiadomo, to nie są jakieś tam rozłożone zdania. To u niego zdanie składa się załóżmy z 4-5 słów i to jest sukces naprawdę. Ale powiem tak, u Maćka zaczęło się poprzez, jak to się dokładnie nazywało?
PCS-y?
Tak, piktogramy, tak? To też...
To mniej więcej podobne.
Mniej więcej to samo. Jak wcześniej powiedziałam, Maciuś w ogóle nic nie mówił. Został wprowadzony właśnie taka forma komunikacji poprzez obrazki.
Pokazywał
powiem
na obraz?
Tak, jak to wyglądało. Jak Maciuś chodził do przedszkola, miał swój segregator. Segregator był podzielony na kilka części. Były jakieś przedmioty, warzywa, owoce. Jakiś...
Segregator był z obrazkami.
Tak, były to takie niewielkie obrazki wydrukowane na rzepy. I jeżeli Maciuś chciał coś zakomunikować, coś chciał powiedzieć, na pierwszej stronie były rzepy. I wyciągał poszczególne obrazki. I Maciuś pokazywał, odklejał naklejki, tak, i przyklejał na pierwszą stronę. I na początku pokazywał, tak, bo nie potrafił się komunikować. Minęło, nie pamiętam, rok czasu. Maciuś odklejał naklejki, przyklejał na pierwszą stronę segregatora, zaczął mówić, ja chcę umyć się, na przykład, tak, ja chcę rodzynki. W ten sposób. No ale wiadomo, teraz już od tego odeszliśmy, bo już Maciuś na tyle się dobrze komunikuje, że nie ma potrzeby wracać po prostu do tego.
Największy wasz sukces? Czy jeszcze macie jakieś dzieci, które udało się otworzyć, namówić do tego, żeby zaczęły widzieć świat wokół siebie, a nie tylko ten swój świat wewnętrzny?
Maciek nie jest jedynym sukcesem, bo takie sukcesy w zasadzie odnosimy praktycznie każdego dnia. To jest system małych kroków, tak? Każdy dzień przynosi coś nowego, jakiś postęp. O, dziecko pokazało nam na przykład, że chce makaron. Inne pokazało, chcę pić i przy okazji powiedziało, chcę pić. Czyli jakby te sukcesy my odnosimy praktycznie każdego dnia. Stopniowo terapia postępuje. Wszyscy starają się pracować z wykorzystaniem dostępnych form komunikacji. i w ten sposób dochodzimy do sukcesu dziecka i jego rodziny.
Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to wszyscy terapeuci chcieli uzyskać, żeby dziecko w jakiś tam sposób komunikowało się.
W przypadku pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, ważne jest, żeby terapeuta znał jak najwięcej metod i dostosowywał te metody do dziecka, a nie odwrotnie. To jest podstawowa zasada terapii. To jest priorytet. Jeżeli trafia do mnie dziecko, które nie mówi, mam taką jedną pacjentkę, to już od wielu lat, ona nie jest dzieckiem z przedszkola, ale taką moją dodatkową pacjentką. Dziecko było niemówiące kompletnie, bez szans tak naprawdę na komunikację, z tego względu, że tutaj jest zespół genetyczny jakby warunkujący, że dziecko będzie w stanie wegetatywnym. Aktualnie dziewczynka pokazuje mi symbole związane z częściami ciała, czyli na przykład jest w stanie zgłosić, co ją boli. Wykorzystujemy do tego tak zwany etran, ponieważ ona nie jest w stanie się skoordynować i pokazać palcem na konkretny symbol, ale pokazuje mi wzrokiem. Etran jest po prostu takim wyciętym z papieru kartka, gdzie jakby środek jest wycięty, kartka jest zalaminowana i w rogach są przyczepione rzepy z symbolami. I w ten sposób ona mi pokazuje, kierując wzrok we właściwe miejsce, na przykład wybierając zabawę, wybierając aktywność, wybierając ewentualnie część ciała, jeżeli na przykład jest to kwestia jakiejś dolegliwości. Ważne jest, żeby wszyscy terapeuci jakby stosowali jednakowy system. Czyli jeżeli na przykład coś jest wprowadzone, jakiś system symboli, jakaś metoda, to ważne jest, żeby wszystkie osoby, które pracują z tym dzieckiem, stosowały to samo. Nie wprowadzały niczego nowego z tego względu, że jest to kwestia wielu lat pracy, żeby wypracować właśnie umiejętność rozpoznawania symboli. Więc w tym momencie my powinniśmy kształtować to, co się dokonało, wprowadzać nowe elementy, natomiast nie zmieniać starych. To jest najważniejsze.
Da się to zrobić w przypadku dzieci, które chodzą do wielu terapeutów i terapeuci prowadzą wiele różnych terapii, zwłaszcza jeżeli dziecko potrzebuje wielopłaszczyznowej terapii, rehabilitacji, jeżeli tych terapeutów jest rzeczywiście kilku, oni się jeszcze zmieniają, bo wiadomo, rodzice dochodzą do wniosku, że może ta terapia będzie lepsza, może ten rehabilitant będzie miał lepszy kontakt z dzieckiem. Jest to absolutnie naturalne.
Tak, no dzieci chodzą oczywiście do różnych terapeutów, do różnych specjalistów, z tym, że na przykład jeżeli do mnie trafia dziecko, które było wcześniej u innego specjalisty, to raz, że ja bardzo dokładnie pytam rodzica, co z dzieckiem było robione, jakie formy wspomagania, jakimi metodami ten terapeuta się posługiwał, czy rodzic ma świadomość, czy były zadawane prace domowe, żeby mniej więcej chociaż się dowiedzieć, w jaki sposób z tym dzieckiem pracowano, to jest podstawowa sprawa. Druga rzecz, że jeżeli rodzic no, nie do końca jest kompetentny w tej kwestii, to ja się staram dotrzeć do terapeuty. Dotrzeć do terapeuty, mamy, słuchaj, wspólnego pacjenta, my musimy współpracować. Jeżeli tutaj jest problem, że dziecko ma buzię cały czas otwartą, czy próbowaliście na przykład podklejania? Czy w tym momencie zaczynaliście od takiej głoski, czy od innej głoski? Czy wprowadzaliście taką metodę, czy taką? Ja się pytam, bo to jest istotne, żeby kontynuować terapię, żeby nie zaczynać wszystkiego od nowa, tylko iść krok dalej, żeby to miało naprawdę sens. Bo jeżeli ja mam kupę swoich pomysłów i bez zastanowienia zacznę je wprowadzać, to prawdopodobnie ja z tym dzieckiem cofnę się o kilka kroków, zamiast pójść do przodu. To jest takie, uważam, dosyć istotne, jeśli chodzi o postępowanie terapeutyczne. Trzeba umieć współpracować. Trzeba się dowiadywać.
Jak jest w rodzinie? Dzieci na pewno rozumieją się nawet bez słów. A babcie, ciocie, sąsiedzi... Czy Maciek jest częścią tego swojego najbliższego środowiska? Czy babcie są w stanie się nauczyć rozmawiać z Maćkiem?
Powiem, na dzień dzisiejszy Maciuś potrafi rozmawiać z wszystkimi tak naprawdę. I potrafi rozmawiać i ze mną, i ze swoim tatą, z siostrą, z babcią, z dziadkiem, z sąsiadami. Potrafi spotkać na ulicy jakąś nawet obcą osobę i on potrafi powiedzieć dzień dobry. Na początku było trudno, jak u Maćka zdiagnozowano autyzm. Maciuś też nawet nie potrafił pokazywać palcem. Jeżeli potrzebował na przykład coś z szafki, jakąś swoją zabawkę, to było tylko I naszym zadaniem było zrozumieć, na co on się patrzył. To zostało mu dane tak naprawdę. W tej chwili Maciek powie, co chce. ja chcę samochodzik, ja chcę książeczkę, poczytaj mi na przykład. I tak samo potrafi pójść do babci, do dziadka, do siostry i po prostu powiedzieć, pobaw się ze mną, daj bułkę. Jest coraz lepiej i będzie lepiej na pewno.
Dawno ma autyzm zdiagnozowany?
Maciek miał zdiagnozowany autyzm, gdy miał 2 latka i 8 miesięcy. Terapia w tym wieku, gdy zdiagnozowano autyzm, jest najbardziej potrzebna tak naprawdę. I rzeczywiście znalazłam odpowiednią placówkę. I były postępy i to potężne. Już po roku czasu, od momentu, gdy zdiagnozowano autyzm, Maciek już nie chodził w pampersie. To też był wielki problem. Maciek miał wybiórczość jedzenia. W ogóle nic nie jadł. Miał swoje wybrane tylko i wyłącznie chrupiące jedzenie. To już też się poprawiło. Bo swoim świecie, bo swojej bańce mydlanej, które my nie mogliśmy przekuć. No ale zaczęliśmy działać i widać sukces.
Wszystkie dzieci, bez względu na to, czy są one sprawne, czy niepełnosprawne, czy mają taki deficyt, czy inny, wszystkie potrzebują granic. I takie granice musi postawić rodzic. Co można, a co nie można. To nieważne, czy dziecko mówi, czy dziecko pokazuje. Są pewne zasady. I to rodzic musi wprowadzić te zasady. Fakt, czasami jest tak, że przy większej niepełnosprawności gdzieś tam trochę odpuszczają rodzice. Zdarza się, że bo szkoda, bo coś, ale i tak pewna konsekwencja ze strony rodziców i zasady pomagają zarówno w terapii, jak i w kwestiach oczywiście wychowawczych. Bo tutaj państwo na przykład podejmowali ogromny wysiłek, żeby Maćka jak najlepiej wyprowadzić, jak najlepiej z nim się skomunikować, a także no, wpływać na jego zachowania. Ale konsekwencja działań, tu przede wszystkim konsekwencja, stawianie pewnych zasad, radzenie się specjalistów, w jaki sposób to robić, jak pewne rzeczy przełamywać, jakiś opór przed różnego rodzaju sytuacjami, na przykład z jedzeniem. U Maćka występował ten problem bardzo tak w zaawansowanym stopniu. Przyszedł do przedszkola, to jadł w zasadzie tylko wafle ryżowe, chrupki kukurydziane i to wszystko. W tej chwili je zupę, co jest w ogóle ogromnym sukcesem, ale to jest współpraca z rodzicami. Współpraca wszystkich właśnie na ten sukces i pewna konsekwencja w żądaniu od dziecka konkretnego zachowania.
Ale jak dziecku, które nie mówi, powiedzieć nie? Jak autyście, który reaguje agresją, powiedzieć nie?
Wziąć to wstrzymanie i tłumaczyć, pracować nad rozumieniem. Bo tutaj oprócz tego, że komunikacja, pod jakąkolwiek postacią by nie była, że my dążymy do tej werbalizacji wypowiedzi, to również z drugiej strony pracujemy nad rozumieniem, czyli nad tą mową taką bierną, czyli jest konkretna sytuacja, tu można, tego nie można, tu chcemy, tego nie chcemy. Ta sytuacja jest poprawna, ta sytuacja jest niepoprawna. My dziecku cały czas musimy tłumaczyć. I to tłumaczenie jest podstawą do tego, żeby dziecko w przyszłości umiało się na przykład zachować odpowiednio, adekwatnie społecznie do sytuacji. Czyli jeżeli na przykład, zobacz, chłopiec wchodzi, chłopiec mówi dzień dobry. Wchodzimy, witamy się. Tak, musimy się przywitać, podamy sobie jeszcze rękę, gest powitania zrobimy, tak? Możemy to zrobić na zasadzie PCS-u. Dzień dobry, pokazujemy PCS, ale mówimy, to jest sytuacja powitania. I w tym momencie, jeżeli taką sytuację omawiamy my jako terapeuci, rodzic odtwarza tą sytuację w domu, to po tym dziecku nie ma żadnego problemu, wchodząc w obce miejsce, powiedzieć dzień dobry. To się odbywa na takiej zasadzie, że trzeba kształtować rozumienie, łącznie oczywiście z formą komunikacji, jakąkolwiek i wtedy z automatu dziecko wchodzi we właściwe relacje społeczne.
To nie jest łatwe. My robiliśmy kilka podejść tak naprawdę, jeżeli chodzi o nawet takie codzienne czynności, żeby Maciek nauczył się pójść do toalety na przykład, albo posprzątać swój pokój, to musiało być powtarzane kilka razy dziennie, jak ma się zachowywać. To nie jest załóżmy tam 2-3 dni i już dziecko się nauczy, tak? W przypadku Maćka to trwało właściwie nawet lata tak naprawdę, rok, dwa, żeby on się nauczył umyć zęby na przykład, bo teraz właściwie jesteśmy na etapie uczenia się mycia zębów, bo z tym jest problem. Trzeba powtarzać poszczególne czynności i za jakiś czas będzie jakiś tam odzew z jego strony. No ostatnio byłam też zaskoczona nawet z myciem zębów. Wczoraj Maciuś stanął przy lustrze, nawet ze swoją siostrą i zaczął ładnie myć zęby, jak nigdy. To jest wielki krok i będzie coraz lepiej.
A jak przełamywać opór? Właśnie po to, żeby nie było histerii, nie było agresji.
Tutaj, jeżeli chodzi o Maćka agresję, żeby zrobił to, co na przykład ja go proszę, to było wielkie wyzwanie. Bo rzeczywiście wpadł w histerię, w agresję, jeżeli kazaliśmy coś mu zrobić. Ale przy takim dziecku trzeba tłumaczyć. Tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć. Być konsekwentnym przede wszystkim. Nie odpuszczać. To też jest podstawa. Bo jeżeli raz odpuścimy, to potem będzie problem. Naprawdę. My raz odpuściliśmy i do tej pory mamy z tym problem tak naprawdę.
A co odpuściliście?
Maciuś ma wybiórczość jedzenia. Teraz jest wielki postęp, bo zaczął jeść zupy. Ale wcześniej też jadł mięso. Potem zobaczył, że jednak mu nie smakuje. No to zaczęliśmy mu odpuszczać. Teraz już mięsa nie zje. Jest tylko zupa, wafle i chrupki kukurydziane.
Makaron.
Tak naprawdę. A i makaron. Oczywiście makaron podstawa. Więc mówię, być konsekwentnym i nie odpuszczać.
W przedszkolu funkcjonuje w tej chwili zdalne nauczanie i do tej pory było organizowane na zasadzie takiej, że każdego dnia rodzicom był wysyłany SMS z informacją, co danego dnia należy zrobić. Była to jakaś jedna aktywność pod postacią czy pracy plastycznej, czy technicznej, czy obserwacyjnej, związanej z realizacją podstawy programowej. Od teraz w zasadzie, od teraz środa, czwartek, musimy uruchomić nauczanie zdalne w troszeczkę większym zakresie. Wymaga tego od nas Ministerstwo Edukacji Narodowej. I w tej chwili uruchamiamy taką platformę, na której będą publikowane zarówno materiały od nauczycieli, czyli zajęcia dydaktyczne, jak również na tyle, na ile jest to możliwe, zajęcia specjalistyczne, czyli zajęcia logopedyczne z takimi krótkimi instrukcjami dla rodziców, które ćwiczenie w jaki sposób można wykonać, bądź też z indywidualnymi zaleceniami wobec dzieci. Tak samo zajęcia pedagogiczne, no i wszystkie inne, które jakby jesteśmy w stanie pokazać zdalnie, co można zrobić, tak? No nie, wiadomo, że rodzic nie jest ekspertem w zakresie fizjoterapii, więc trudno tutaj wymagać, żeby prowadził jakieś takie bardziej intensywne ćwiczenia, aczkolwiek też, jeżeli się uda, pan fizjoterapeuta nagra film, pokaże, jak niektóre ćwiczenia można z dzieckiem wykonywać w domu, tak żeby wspomagać jego aktywność, natomiast no broń Boże, nie zaszkodzić.
Naszymi gośćmi były pani Urszula Niewiarowska, dyrektor Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Specjalistycznego w Siemiatyczach i Emilia Kuniewicz-Wysocka, mama 8-letniego Maćka. Dziękuję za uwagę, wszystkim życzę zdrowia, do usłyszenia za tydzień.